Ya la encaré. Hoy voy a Colombia y a su propio Jesús.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem
Marta Grabowska
oraz Szymon Kamysz. Drodzy słuchacze, dzisiaj jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu dla każdego Polaka. Na Jasnej Górze, duchowej stolicy Polski, gości nas arcybiskup ksiądz Wacław Depo, metropolita częstochowski, z którym chcemy dzisiaj porozmawiać o jego kapłańskiej drodze. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich, nie tylko młodych, ale wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria.
Przygotowując się do tego wywiadu, natknęliśmy się na taki wywiad, który udzielił już ksiądz arcybiskup tygodnikowi Niedziela i powiedział w nim, że właśnie powołanie kapłańskie zrodziło się tutaj, na Jasnej Górze. I to już w wieku 7 lat. Dlatego chcemy dopytać, jak to możliwe, że 7-letni Wacław tak szybko odkrył swoje powołanie.
Może zrobię pewną korektę, bo nie wiem, jakie to źródło było niedzielne, bo pierwsze moje spotkanie tutaj z Matką Bożą na Jasnej Górze, bo nie określam z obrazem, tylko z Matką Bożą, było po mojej pierwszej komunii świętej, czyli miałem już skończone wtedy 8 lat i niecałe 9, dlatego akurat to ta różnica jest, ale to rozumiemy, że wtedy podprowadzenie pod to spotkanie spełniła dla mnie moja babcia, świętej pamięci Anna. I dlatego dzisiaj, kiedy mnie pytają o początek właśnie tej mojej drogi i mojej posługi, to ja wskazuję, że Anna podprowadziła mnie do Maryi. Dlatego, że rodzice nie mogli wtedy przybyć z tą pielgrzymką dzieci i dlatego z babcią tutaj przybyłem. I w tajemnicy Wieczernika, bo wówczas to był 1962 rok, poprosiłem po przyjęciu Komunii Świętej o pomoc Matkę Bożą, żeby mi pomogła zostać księdzem. Dlatego może już tak sfinalizuję, że 16 lat później, dokładnie 3 czerwca 78 roku przyjąłem święcenia kapłańskie.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o swojej babci, ale kto jeszcze miał wpływ na rozwój wiary księdza arcybiskupa w młodości?
Podkreślam, że na pewno dom rodzinny, czyli powiedzmy rola mojego taty, który również był takim dla mnie autorytetem i bardzo kochającym nas, powiedzmy, ojcem, a to, że odszedł już z życia do życia zaledwie w wieku 50 lat, kiedy ja miałem wówczas 16 lat, to też był taki jakiś próg mojego dojrzewania do tej decyzji poświęcenia się w kapłaństwie. I dlatego poza moim ojcem, którego też pamiętam już z czasu choroby, kiedy przyklękał na krześle, dlatego że nie mógł, powiedzmy, być w takiej pozycji na ziemi klęczącej, ale właśnie modlił się codziennie i to nie krępował się, czy to patrzyliśmy na niego, czy modliliśmy się razem. I to właśnie ta modlitwa i ręce ojca na pewno złożone do modlitwy były takim dla mnie też dobrym przykładem. Chociaż dyscyplinę taką religijną to z pewnością wprowadzała mama i jestem jej też za to bardzo, bardzo wdzięczny. Ale podkreślę również rolę księży prefektów, opiekunów, ministrantów i dlatego, że oni nas po prostu pociągali taką bliskością liturgii, a zwłaszcza, że to Sobór Watykański II zmienił nam takie czy inne przepisy liturgiczne, pomógł od strony języka bardziej, głębiej to pojmować i dlatego oni nas angażowali już w takie czy inne przygotowanie wiernych do właśnie mszy świętej czy do nabożeństw. Dlatego na pewno rola księży jako świadków wiary również w moim życiu była obecna.
Gdyby ksiądz arcybiskup spotkał dzisiaj siebie tuż po święceniach na początku swojej drogi kapłańskiej, to jakiej rady udzieliłby ksiądz arcybiskup właśnie temu młodemu księdzu Wacławowi?
Ja przez okres seminarium tak dojrzewałem do określenia swojego hasła, które zapisałem na obrazku prymicyjnym i to jest ciekawe, że wówczas to się tak, bym powiedział, kształtowało, żeby ostatecznie w obrazku napisać pragnę stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa. I rozumiem, że to w duchu świętego Pawła jest to w mocy takiego pragnienia, mojego ludzkiego i kapłańskiego serca, a nie miałem odwagi i nie mam do dzisiaj powiedzieć, że stałem się, tak jak to wyraził sam święty Paweł. Ale później, kiedy przyszła znowu sprawa tajemnicy powołania do apostolskiej posługi, to wówczas też zrozumiałem, że z pontyfikatem Jana Pawła II jestem związany od samego początku swojego kapłaństwa, 78 rok, i dlatego zapisałem Ad Christum Redemptorem Hominis, czyli ku Chrystusowi, Odkupicielowi Człowieka. Ale dzisiaj pozwólcie, że moim współbraciom, czy z kolei tym, którzy się by decydowali na drogę kapłaństwą, bym polecił bardzo mocną i ufną wiarę w obecność Ducha Świętego. Nie tylko dlatego, że teraz jesteśmy na tym etapie duszpasterskiego roku napełnieni Duchem Świętym, czy z kolei nowy rok będzie polegał na haśle mocą Ducha Świętego, mocni, to jednak Duch Święty jest nam dzisiaj potrzebny do przypominania tego wszystkiego, kim jest dla nas Jezus. Nie to, co tylko zostawione zostało, czy spisane na kartach Ewangelii, ale kim dla nas jest dzisiaj konkretnie. To nie jest tylko wspomnienie historii. I to Duch Święty tę rolę spełnia w Kościele i będzie spełniał do końca. A cóż dopiero powiedzieć o tajemnicy grzechu, kiedy ma przekonać świat o grzechu, czyli żeby zło nazywać jego imieniem, a dobro dobrem, czy prawdę prawdą, a kłamstwo kłamstwem, i dlatego to tylko z pomocą Ducha Świętego jest możliwe. I dopiero wtedy rozumiemy, że będziemy autentycznymi świadkami wobec świata, który przynosi takie czy inne wyzwania. I dlatego to połączenie takiego prawdziwego wyznania wiary, czyli idziemy do Ojca przez Chrystusa, ale w Duchu Świętym, ono musi dzisiaj być na nowo odkryte i na nowo przez nas przeżywane. Niezależnie od wieku kapłańskiego już posługiwania, czy z kolei przygotowywania się do kapłaństwa, albo stawania dopiero na progu decyzji.
Być osobą duchowną to nie tylko wielka łaska od Pana Boga, ale także ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka. Tutaj sobie zapisałem, że można powiedzieć, że księża, siostry zakonne także to mosty pomiędzy naszym światem a niebem i Panem Jezusem. Jak wyglądały relacje księdza arcybiskupa z wiernymi, z którymi ksiądz arcybiskup na co dzień żył? Co znaczą dla księdza arcybiskupa takie relacje?
Niewątpliwie ja jeszcze raz podkreślę, że dalej odkrywam posługę i takie zmaganie świętego Jana Pawła II w jego drodze ku kapłaństwu i w kapłaństwie, czy później na tej posłudze, którą spełnił do końca. I tutaj jedno z pytań, które zazwyczaj też zadano Ojcu Świętemu, kiedy ja w podobny sposób byłem przez kilka dobrych lat duszpasterzem akademickim, jak sobie młody ksiądz radzi z tym, z jednej strony pragnieniem domu, pragnieniem wspólnoty, a jednocześnie wychowywaniem odpowiedzialnym ludzi młodych do przeżywania miłości, do czystości w małżeństwie, czy w okresie przed jeszcze małżeńskim. I Ojciec Święty powiedział, że niewątpliwie zmaganie moje osobiste było na drugim miejscu, bo to odkrywam jako dar i dlatego ja się nie dziwię, że ta książka Dar i Tajemnica, ona pokazuje odpowiednią hierarchię, że najpierw trzeba uwierzyć, że jest się obdarowanym powołaniem. To nie jest to, że to jest tylko moje jakieś pragnienie, tak jak mówimy, samorealizacja. To jest po prostu dar, który idzie z góry, od Boga samego, a dopiero ja później podejmuję wolną decyzję, ale coraz bardziej świadomą, dojrzałą, żeby na ten dar odpowiedzieć swoim zmaganiem, czyli po prostu również walką wewnętrzną o to, żeby być prawdziwym, żeby być przejrzystym tym świadkiem wobec innych ludzi. I dlatego to jest spełnione też i czy spełnia się w moim życiu, kiedy odkrywam, że kiedy mówi się słowo miłość, kiedy mówi się słowo kocham, to jeśli ktoś go nie zwiąże z drugim bardzo ważnym słowem, odpowiedzialność, to wtedy trzeba się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać, bo człowiek to jest istota odpowiedzialna. To nie jest tylko rozumność i to nie jest tylko wolność, która dzisiaj urasta do rangi jakiegoś bożka, ale to jest odpowiedzialność. I dopiero wtedy ja mogę jako człowiek zaproponować siebie w darze drugiemu człowiekowi. I mówię, to jest ta szkoła Jana Pawła II i wtedy dopiero też dochodzimy do przepięknego tekstu, do którego ja często nawiązuję w spotkaniach z młodzieżą, a zwłaszcza bierzmowaną, mianowicie z konstytucji Gaudium et Spes, gdzie mówi się też już wprost, że Jan Paweł II tam jeszcze jako biskup miał bardzo duży wkład w kształtowanie się tego tekstu i tam pod 24 numerem odkrywamy: człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, jedynym, którego Bóg chciał dla niego samego. I dlatego człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. I wtedy dopiero rozumiemy, że ja nie jestem ani przypadkiem w tym świecie, tylko Bóg mnie tutaj powołał, żebym poprzez kształtowanie siebie samego, jako również daru, bo skoro otrzymałem życie jako dar, to ja wtedy muszę coraz bardziej być tego świadomy, że mam stawać się darem dla innych. I akurat w przypadku kapłańskim, to tutaj znowu przychodzi mi z pomocą ksiądz Jan Twardowski, że człowiek nie jest samotny przez przypadek w kapłaństwie, tylko przez wybór, ale żeby inni nie byli samotni. Ja wybrałem tę samotność, ale ta samotność nie jest, powiedzmy, tylko ciężarem, bo ona musi mieć odniesienie do Boga. I wtedy, kiedy ja patrzę na tajemnicę Boga miłości, który objawia mi się w Chrystusie i pokazuje mi drogę poprzez Niego, a tutaj z pomocą Ducha Świętego, to ja wtedy rzeczywiście rozumiem, że mogę stać się darem. Ja jeszcze raz podkreślę, mogę, a nie to, że znowu stałem się. Oczywiście, ktoś, kto nas będzie kiedyś oceniał, tak jak dzisiaj mamy prawo patrzeć na pontyfikat i w ogóle posługę i osobę Jana Pawła II, to był darem i niewątpliwie jest darem nadal, ale właśnie pokazującym drogę, czyli wymagającym, żebyśmy my podobnie byli, a nie tylko oklaskiwali go albo umieszczali w ramkach.
Ksiądz arcybiskup powołał się tutaj na wielkie autorytety, jak święty Jan Paweł II czy ksiądz Twardowski. A jakie jeszcze postaci miały wpływ na księdza arcybiskupa, rozwój, no chociażby duchowy?
Tutaj muszę dotknąć dwóch postaci. Na pewno ktoś powie, dla arcybiskupa Częstochowy to jest normalne, bo często przywołuje teksty sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale miałem radość niekiedy spotykać go, słuchać go bezpośrednio, jeszcze jako chłopak młody, podczas na przykład peregrynacji obrazu Matki Bożej, który to obraz powrócił, ta kopia wędrująca powróciła na szlak właśnie nie gdzie indziej, tylko w moim późniejszym mieście mojej pracy kapłańskiej, czyli w Radomiu, 18 czerwca 72 roku. Później z kolei zakończenie peregrynacji w Skarżysku Kamiennej, tam gdzie dzisiaj znowu jest przepiękne sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. I właśnie jego przemówienia, mówiące na przykład bardzo wtedy wyraźnie: Kościół musi mieć matkę i dlatego, że naród musi mieć matkę, że nie wolno potraktować tego daru jako coś, co gdzieś zostawiamy na boku, na przykład wychodząc z domu czy wyjeżdżając poza granicę. I to uświadomienie sobie podstawowego daru matki w naszym życiu, czy to osobistym, czy społecznym, czy kościelnym, narodowym, to zawdzięczam kardynałowi Wyszyńskiemu i jako później odkrywając go oczywiście jako świadka poprzez jego drogę internowania i powiedzmy odizolowania go od ludzi w latach 50. I proszę mi tu pozwolić, że powiem wprost, kiedy byłem święconym w katedrze w Zamościu 9 września 2006 roku, to w podziękowaniu między innymi wypowiedziałem takie słowa: kiedy rodziłem się dla tego świata z miłości rodzinnej moich rodziców, to wówczas już kardynał Wyszyński, jako dawny biskup również lubelski, czyli z tego terenu, gdzie ja dzisiaj przychodzę do Zamościa, już był 2 dni uwięziony. Czyli ja wchodziłem w życie, tutaj powiedzmy to zewnętrzne, tak ujmijmy, kiedy dla Kościoła przyszedł bardzo trudny czas. I dlatego dla mnie później ta rola kardynała Wyszyńskiego, jeszcze odkrywając go jako biskupa lubelskiego, który właśnie wizytował moje parafie i w katedrze w Zamościu też przyjmował kardynała, dzisiaj też sługę Bożego Augusta Chlonda, to ja już stąpałem po tych śladach i bardzo się ucieszyłem, kiedy dane mi było poświęcić jedną z kapliczek, gdzie on się ukrywał w czasie wojny, tam na granicy pomiędzy dzisiaj zamojsko-lubaczowską diecezją a archidiecezją lubelską. Ale żeby tak nie wchodzić tylko w sługi Boże, które już się określają, to ja powiem, że takim drugim dla mnie przykładem wierności Panu Bogu, ale i tej maryjności drogi, to był właśnie sługa Boży biskup Piotr Gołębiowski, to był biskup diecezji sandomierskiej, który właśnie z kolei w latach 60. przecierpiał bardzo trudną drogę, nawet nazwę krzyżową, ratując jedność Kościoła poprzez 6 lat walki, i to takiej ideologicznej, kiedy próbowano parafię w Wierzbicy zrobić taką parafią samodzielną, niezależną od biskupa, od Kościoła katolickiego w Polsce. I dlatego do końca życia władza nie uznała jego jako ordynariusza tej mojej diecezji, tylko przysługiwał mu tytuł administratora apostolskiego. I właśnie on z tym zawierzeniem Maryi jest niewątpliwie dla mnie jako święconego przez niego również kapłana, a dzisiaj biskupa, wzorem takiego zawierzenia Bogu przez Maryję na podobieństwo świętego Jana Pawła II.
29 grudnia 2011 roku papież Benedykt XVI mianował księdza arcybiskupa metropolitą częstochowskim. Jakie uczucia wtedy księdzu arcybiskupowi towarzyszyły? Czy się czegoś ksiądz arcybiskup obawiał, czy też miał jakieś plany na właśnie na przyszłość związaną z tym, że taką ważną funkcję będzie ksiądz arcybiskup sprawował?
Na pewno odpowiem według tutaj pytania twojego takim zaskakującym zdaniem. Mianowicie miałem plany, żeby już przygotować sobie kazanie do katedry w Zamościu na Boże Narodzenie. A zostałem zaproszony przez nuncjusza na Wigilię z 23 na 24 i wracałem już wigilijną noc do domu, już wiedząc, że jestem po zgodzie wobec decyzji Ojca Świętego Benedykta. I to już przeżywałem, ale tutaj Matka Boża też miała swoją rolę i była tą reżyserką. Dlaczego? Bo wtedy po raz pierwszy zdecydowałem się odprawiać pasterkę nie w Zamościu w katedrze, tylko w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, tam gdzie ona od wieków też odbiera kult jako Matka Boża łaskawa, Matka Boża jagodna. I powiem, że chyba przeżywałem coś na podobieństwo Matki Bożej Adwentowej. Dlaczego? Bo było to zdumienie. To jest tak, jak ona z pewnością zdumiała się tą łaską obdarowania i to pytanie, jak to się stanie, skoro nie zna męża, ale później otrzymała taką czy inną odpowiedź i odpowiedziała zgodą i uwierzyła słowom powiedzianym jej od Pana. Tak samo ja wtedy. Ja po prostu tylko wstałem i wobec księdza arcybiskupa nuncjusza Celestino Migliore powiedziałem, że jestem wdzięczny Bogu, ale jednocześnie zdumiony tą łaską, którą po raz kolejny obdarowuje mnie Kościół w osobie papieża Benedykta XVI, posyłając dzisiaj do maryjnej diecezji. Ale przyznam się, że nie było żadnych planów w znaczeniu. Ja od razu tak powiedziałem, że w duchu aktu poświęcenia Matki Bożej, że Tobie oddaję wszystko, i ciało, i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. I to powtarzam do dziś.
Tutaj już przejawia się podczas naszej rozmowy właśnie ta relacja księdza arcybiskupa z Matką Bożą, która jest niewątpliwie szczególna. Natomiast chciałam właśnie zapytać jeszcze tutaj o to miejsce, że właśnie jest tak blisko Jasna Góra. Ksiądz arcybiskup jest metropolitą akurat tej diecezji. Jak właśnie ta relacja teraz wygląda? Wiemy też, że ksiądz arcybiskup uczestniczy w apelach i tutaj przy okazji chcemy bardzo podziękować za obecność księdza arcybiskupa na tych właśnie apelach, że możemy usłyszeć krótkie słowo i otrzymać błogosławieństwo. Ale właśnie jeszcze gdyby ksiądz arcybiskup mógł powiedzieć właśnie o tej relacji z tą reżyserką księdza arcybiskupa życia.
Może zaskakująco odpowiem, że ja ponownie się zakochałem w Matce Bożej, kiedy 9 grudnia 2012 roku, a więc w pierwszym roku mojego tutaj posługiwania, Matka Boża została, jeszcze raz podkreślam, nie obraz, ale Matka Boża została zaatakowana tą farbą, która rozlała się na ołtarz, która rozbiła się o tę szklaną szybę. I wtedy powiedziałem sobie, że właśnie trzeba tutaj być jako strażnik, chociaż ksiądz arcybiskup Celestino Migliore określił mnie ministrem królowej. No bo rozumiemy i ten tytuł, bardzo zobowiązujący, ale minister to jest sługa. I dlatego sługa zawsze musi być przy królowej, w znaczeniu tutaj odkrywając ją nie jako tylko królową, panującą, ale jako matkę. I dlatego od tamtego czasu jeszcze powiem, że dane mi było przeżyć radość, o której jeszcze chyba nikomu nie mówiłem w wywiadach. Mianowicie, kiedy w okresie Wielkiego Postu dokonuje się tutaj sprawdzenie konserwacji obrazu i wtedy ojcowie i bracia Paulini trwają na modlitwie non-stop, dzień i noc w jednym z tych pokojów, gdzie ta konserwacja zostaje przeprowadzona i dane mi było dźwigać ten obraz właśnie na własnych też ramionach razem z Paulinami, bo tak chciałem. I później pan profesor, który dokonuje tej konserwacji, pozwolił mi, mówi, niech ksiądz arcybiskup dotknie obrazu. Ja wtedy podszedłem właśnie do policzka i do ran. I proszę mi wierzyć, bo mówię to też dzisiaj ze wzruszeniem, że dotykałem leciutko, nie przeszedłem po całości rany, ale dotykając tej rany, ja dotykałem twarzy, nie obrazu, żywej Maryi, poza obrazem. I dlatego powiedziałem sobie wtedy, żegnając się, znacząc krzyż na sobie, że już więcej tego nie będę czynił, pomimo że uczestniczę w kolejnych nieraz odsłonach kolejnych lat tej konserwacji, ale to było spotkanie, które do końca życia będzie dla mnie łaską i zobowiązaniem.
W tym roku przypada wyjątkowa data, 11 listopada, i jest to dzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz arcybiskup podczas jednej z jasnogórskich uroczystości powiedział, że patriotyzm jest powołaniem, miłością do ojczyzny, obowiązkiem i misją. Księże arcybiskupie, jak my możemy rozumieć te słowa w czasie, kiedy widać, że naród jest podzielony, a w ten wyjątkowy dzień dobrze byłoby, gdybyśmy byli jednością?
Ja najpierw bardzo serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim współpracownikom telewizji Trwam i Radio Maryja za to, że transmitowaliście tę modlitwę tutaj na Jasnej Górze w dniu 4 listopada, kiedy Jasna Góra przeżywała tą zapomnianą, niestety to trzeba mocno podkreślić, zapomnianą datę wywieszenia polskiej flagi z wieży jasnogórskiej 4 listopada 1918 roku i odebranie tego pierwszego meldunku naszego żołnierza, kapitana, czy wcześniej jeszcze porucznika Artura Wiśniewskiego wobec Maryi, o tej już wolności dla ojczyzny i o tym, że oni proszą dalej, żeby Maryja była tutaj naszą panią i królową. I dlatego za to bycie razem i ten cytat, który tutaj został przywołany, to też wynikał z serca, kiedy pisałem sobie to kazanie jeszcze w noc przed niedzielnym wystąpieniem. I wtedy rozumiałem, żeby nie rozchodzić się za szeroko, ale powiedzieć tak w sensie pewnego skrótu, że to jest powołanie. Patriotyzm to jest powołanie. To nie jest tylko coś, co się ogranicza do przestrzeni, nawet do ziemi, która też jest bardzo ważna, nie tylko do historii, czyli powiedzmy takich czy innych zmagań, ale przede wszystkim tutaj miałem na myśli ludzi, wspólnotę ludzi. To jest bardzo słuszne wołanie, że my to stulecie powinniśmy obchodzić razem we wspólnocie polskiej, czyli Polaków, którzy czują się już dzisiaj odpowiedzialni za to, co będzie jutro i co będzie w przyszłości. Czyli myśmy to otrzymali, poprzez zmaganie, poprzez ofiary pokoleń i nie tylko militarne, ale właśnie te duchowe, bo tu trzeba widzieć wspaniałe postaci, które Bogu dzięki przypominamy coraz częściej, na przykład naszych świętych i błogosławionych z tego okresu, powiedzmy chociażby zmagań wtedy, kiedy byliśmy pod zaborami i pod taką czy inną okupacją, i dzisiaj ci nasi święci błogosławieni są dla nas takim, powiedzmy, no, pomostem dla niepodległości i pokazują, że trzeba znowu ufać w pomoc Bożą, bo oczywiście układy polityczne, układy pokojowe, one dzisiaj są, ale to jest tak, jak każde inne układy ludzkie, są nieraz zmanipulowane i są jakąś, bym powiedział, nawet formą kłamstwa wobec siebie nawzajem, że tutaj nie oskarżam dyplomatów, ale bo to jest ich rola, żeby, powiedzmy, taki układ pokojowy był w miarę trwały, ale przecież wiemy, że jest takie powiedzenie, jeśli chcesz pokoju, to szykuj wojnę. Si vis pacem para bellum, to jest oto od lat, od pokoleń prawdziwe, niestety. I dlatego znowu, bez pomocy Boga, bez tego ufnego stawania na modlitwie, w intencji ojczyzny, i to wolnej ojczyzny, najpierw też, i to musi być podkreślane, od strony wewnętrznych naszych zniewoleń, bo właśnie co nas dzieli? Podziały, egoizm, chęć panowania, zdobywania władzy, czyli znowu kolejnego manipulowania, że jak władzę zdobędę, to wtedy powiem, no to jest propaganda, chciałem zdobyć władzę, a teraz nie muszę spełniać wam obietnic, bo teraz wy nie musicie słuchać. To jest stała, bym powiedział, taka niestety kalka rządząca i dlatego najpierw trzeba prosić o wolność wewnętrzną, czyli krótko mówiąc, przyznanie się do zła, bo dzisiaj niestety tego nam brakuje. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Dzisiaj się znowu usprawiedliwiamy systemem, że taki był system, takie były układy polityczne, społeczne i tak dalej, a człowiek nie mówi, ja popełniłem to zło, to ja skłamałem, to ja skrzywdziłem drugiego człowieka, to ja przyczyniłem się do tego. I czy, powiedzmy, z tym jest związany nie tylko rachunek sumienia i przyznanie się, ale w ogóle chęć poprawy? Bo właśnie tutaj to powinniśmy sobie powiedzieć, że dobrze, to zło było dotąd, w ten czy w inny sposób, jakaś forma eskalacji, nienawiści, która, no może teraz się za długo wypowiadam, ale proszę zauważyć, jak to było właśnie, kiedy żeśmy się jednoczyli w dramacie katastrofy smoleńskiej, gdzie ginęli nasi, powiedzmy, przedstawiciele narodu i państwa, a jednocześnie później, czym była ta farsa, maskarada wprost diabelska na krakowskim przedmieściu, szydzenie z krzyża, czy takie, czy inne tam postawy i krzyki. Dlatego to już jest znowu wskazanie, że najpierw trzeba uporządkować wnętrze człowieka, czyli jego sumienie, a dopiero później będziemy na tej prawdzie o nas budować jedność. Bo tak to wołanie tylko o jedność, to jest tylko takim wołaniem na puszczę. Bo każdy się osadza w swojej twierdzy i w swoim pragnieniu, jak zawsze, zabezpieczenia się zdobytą władzą. A to, daj Boże, żeby nam nie towarzyszyło, bo wtedy każdy wróg zewnętrzny, on zna nasze słabości i wie, z której strony może uderzyć. Dlatego jeszcze raz wróćmy do modlitwy, do Ducha Świętego i naszych świętych patronów na czele z naszą główną patronką, jaką jest Maryja Jasnogórska.
Księże arcybiskupie, ostatnie, ale najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o naszą audycję. Czym jest dla księdza arcybiskupa powołanie?
To jest, tak jak już mówiliśmy tutaj, to jest dar, który utrzymuje się poprzez zmaganie. I tu już znowu jest cytat wprost Ojca Świętego Jana Pawła II, bo to chodziło o wolność, że my codziennie musimy, będąc ludźmi obdarowanymi, być wolni w odpowiedzi na to dobro i na miłość Boga. I dlatego słowo zawierzenie, ono przy powołaniu musi też bardzo ściśle być powiązane, kiedy uczymy się też przez tekst Jana Pawła II, że zawierzenie to jest moja osobista odpowiedź na miłość, która zostaje mi przekazana.
Na zakończenie naszego wywiadu, spotkania, chcielibyśmy przytoczyć słowa księdza arcybiskupa z 2011 roku, które w tym roku nabierają jeszcze większego znaczenia. Bez Chrystusa nie zrozumiemy siebie, bez Chrystusa nie zrozumiemy historii Polski, ani dnia dzisiejszego naszego kraju. Bez Chrystusa nie zbudujemy przyszłości Polski. Księże arcybiskupie, bardzo dziękujemy za rozmowę, za poświęcony czas i za gościnę.
Ja chciałbym podziękować za to, żeście określili to spotkaniem, a nie tylko wywiadem, dlatego że spotkanie zawsze polega chyba na tym, że ludzie się nie tylko widzą, ale rozumieją, ażeby później pójść razem i być odpowiedzialni za to, co od nas zależy. Dlatego z serca wam wszystkim błogosławię, dziękując za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam bardzo serdecznie na kolejne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Audycję dla Państwa prowadzili
Marta Grabowska
oraz Szymon Kamysz.
Z Panem Bogiem.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.